Porozmawiajmy o zdrowiu.
Teraz 14 minut po godzinie 20. Witam Państwa i tak się zastanawiam, wypadałoby powiedzieć dobry wieczór, ale dni bardzo, bardzo długie i za oknami jasno, słońce jeszcze gdzieś przebija się zza chmur, dlatego powiem Państwu dzień dobry, Magdalena Sitek, Jerzy Sidorowicz, który nasz program realizuje. A dzisiaj w audycji medycznej porozmawiamy o ryzyku zachorowania na nowotwory złośliwe. Na te nowotwory ryzyko zachorowania dotyczy nas wszystkich. W większości przypadków nowotwory występują na skutek działania tak zwanych czynników oddziałujących na nasz organizm z otoczenia, czynników ryzyka. Niektóre osoby chorują jednak z powodu uszkodzeń w materiale dziedzicznym, czyli w genach. Uszkodzenia te mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie przez któregoś z rodziców. O mutacjach genetycznych powodujących zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe opowiadać będziemy wraz z naszym gościem, a jest nim pani dr Beata Kozak-Klonowska, specjalista genetyki klinicznej z poradni genetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Witam pani doktor.
Dzień dobry.
Ach, te geny. Bez nich nie byłoby nas, nie byłoby naszych zachowań, naszego wyglądu. Czy za wszystko odpowiedzialne są geny?
Nie, nie za wszystko. Geny nie istnieją samodzielnie, istnieją w połączeniu ze środowiskiem. I oczywiście z nim współpracują, mogą je modulować, ale też środowisko może modulować geny. Także nie istniejemy niezależnie od środowiska, proszę o tym pamiętać.
Pamiętajmy,
geny to nie wszystko.
No i wychowanie, kształtowanie postaw to także bardzo dużo, to może mieć także bardzo duże znaczenie na nasze zachowania. Pani doktor, to zanim powiemy o tych mutacjach genetycznych, o tym, że rodzice faktycznie mogą nam przekazywać w spadku różnego rodzaju tendencje, na przykład do zachorowań, zacznijmy od takiego ABC. Czym jest gen?
Gen to jest informacja przede wszystkim. Gen to jest informacja genetyczna, która może nam mówić o różnych rzeczach. O tym, jak będziemy wyglądać, o tym, na co zachorujemy między innymi. Także to jest przede wszystkim nośnik informacji. I kwestia tego, czy umiemy ją odczytać, czy też nie. A umiemy już coraz lepiej odczytywać tą informację zawartą w genach.
Można go zobaczyć, jak on wygląda?
Może genu nie. Możemy zobaczyć za to badania, które nam w jakiś sposób pokazują, czy ten gen funkcjonuje prawidłowo, czy też nie. I na tym opierają się badania genetyczne. Sprawdzamy mutacje, czyli nieprawidłowości w genach, które jesteśmy w stanie wykazać w badaniach genetycznych i je znaleźć.
Naglądaliśmy się wszyscy różnych filmów sensacyjnych o wszelkiego rodzaju agentach, którzy są w stanie na bazie różnych materiałów pozostawionych albo przez sprawcę, albo przez ofiarę odgadnąć wiele dziwnych zagadek. Czy geny można znaleźć w każdej części naszego ciała, czyli na przykład we włosach, w ślinie, w naskórku, paznokciu?
Tak, materiał genetyczny może być, różna tkanka może stanowić materiał genetyczny. Mogą to być włosy, może być ślina, może być krew. My najchętniej wykorzystujemy do badań genetycznych przede wszystkim krew, z tego względu, że z krwi możemy wyizolować duże ilości DNA, czyli materiału genetycznego, które może nam posłużyć do zrobienia kilkunastu badań. Badania ze śliny są z reguły badaniami jednorazowymi, także w naszym przypadku, kiedy czasami wracamy do niektórych pacjentów, proponujemy im poszerzenie diagnostyki, no wolimy, żeby była taka możliwość, żeby wrócić i sprawdzić ten materiał genetyczny bez konieczności ponownego pobrania tego materiału.
Takie badania genetyczne między innymi można wykonać, by stwierdzić ojcostwo, tak?
Oczywiście, że tak. Tak. Także ale tym się zajmuje głównie medycyna sądowa.
Tak, i to zupełnie inne są obszary. Proszę Państwa, my dzisiaj o tym, że geny mogą rzeczywiście powodować, że na pewne schorzenia będziemy bardziej podatni niż osoby, które tego w genach przez rodziców nie miały przekazanego. Pani doktor, dziś o nowotworach, bo pani jest lekarzem pracującym w takiej właśnie placówce, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, specjalizującej się w leczeniu, wykrywaniu i zapobieganiu także nowotworom, bo o tym nie możemy, proszę Państwa, zapominać, że możemy pewnym schorzeniom zapobiegać, między innymi dzięki informacji także o tym, że jesteśmy nosicielami pewnych genów. To zanim o tym, jak te badania wyglądają, kto powinien zgłosić je do takiej poradni, kiedy człowiek zaczął sobie zdawać sprawę z tego, że właśnie pewne zachorowania mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie? Czy jest to udokumentowane historycznie?
Tak, okazuje się, że pierwsze doniesienia dotyczące na przykład dziedzicznego raka piersi pochodzą już ze starożytnego Rzymu, czyli mniej więcej z 100 roku naszej ery. Z tamtego właśnie okresu pochodzą pierwsze zapisane, udokumentowane doniesienia o dziedzicznym raku piersi. Jeżeli chodzi o czasy współczesne, to pierwsze opisane, udokumentowane raki dziedziczne, mówimy tutaj o rakach piersi, pochodzą z roku 1866. Zawdzięczamy je panu Brockowi, który opisał aż 4 pokolenia swojej żony, w których wystąpiło 10 przypadków zachorowania na raka piersi. No i prawdopodobnie mamy też to pierwsze doniesienie o mutacji w genie BRCA1, której wtedy jeszcze oczywiście nikt nie znał i nie wiedział o tym, że wiąże się to zdecydowanie z dziedzicznym rakiem piersi, ale najprawdopodobniej była to opisana rodzina właśnie z mutacją w genie BRCA1.
Ten gen BRCA1 to jest ten gen odpowiedzialny właśnie za nowotwory piersi, ale także nowotwory jajnika, czyli
tak,
kobiece.
W dziedzicznym postacie raka piersi i raka jajnika jest to gen bardzo wysokiej predyspozycji. Mutacje w tym genie odpowiadają mniej więcej za ryzyko około 80% zachorowania na raka piersi i około 50% ryzyko zachorowania na raka jajnika. Czyli jest to rzeczywiście bardzo wysokie ryzyko i chcemy w poradni genetycznej przede wszystkim zidentyfikować osoby, o których wiemy, że mają tą mutację i co wiąże się z tym, mają bardzo wysokie ryzyko, że na te nowotwory mogą zachorować. I takim osobom proponujemy program, cały program badań profilaktycznych po to, żeby nawet jeżeli zmiana się pojawi, wykryć ją na tyle wcześnie, żeby była w pełni wykrywalna, w pełni uleczalna również i po to, żeby zaproponować tym osobom pewne postępowanie profilaktyczne, które ma na celu zmniejszenie tego ryzyka, bo my proponujemy badania profilaktyczne, ale też pewne postępowanie, na przykład zalecenia dotyczące stosowania, czy też raczej niestosowania hormonalnej terapii zastępczej, bądź też antykoncepcji hormonalnej w przypadku młodych kobiet, bo wiemy, że stosowanie tych leków może istotnie zwiększyć ryzyko, które i tak już jest wysokie u tych kobiet. A z kolei na przykład kładziemy nacisk na to, żeby długo karmić piersią. Wiemy, że to zmniejsza ryzyko zachorowania, więc tutaj też mówimy o pewnym modelu postępowania, które wiemy, że może nam zmniejszać to ryzyko, bądź też je zwiększać i wiemy, czego unikać.
Pani doktor, takie poradnie, o których pani mówi i w której pani także pracuje, czyli poradnie genetyczne, one już od jakiegoś czasu funkcjonują w naszym kraju. Jeżeli byśmy jeszcze raz chciały zatrzymać się przy historii, to chyba warto tutaj wspomnieć o Ośrodku Szczecińskim. My o tym rozmawiałyśmy przed wejściem do studia, że to był jeden z takich bardziej prężnych ośrodków, pierwszych ośrodków, tutaj pada nazwisko profesora Lubińskiego, ośrodek, z którym państwo bardzo długo też współpracowali. Dziś już mamy weźce o swój, okrzepły, tak, bardzo dobry, z czego się ogromnie cieszymy, ale historycznie sięgamy jednak zachodniopomorskie.
Tak, oczywiście. Rozwój tak naprawdę całego poradnictwa onkologicznego, genetycznego zawdzięczamy panu profesorowi Janowi Lubińskiemu i nie można zapominać o tym jego ogromnym wkładzie. Tak naprawdę pan profesor przyczynił się do tego, że przy większości centrów onkologicznych powstały poradnie genetyczne. Po to, żeby pacjenci z grup wysokiego, zwiększonego ryzyka mieli możliwość zgłaszania się do poradni i byli objęci badaniami profilaktycznymi. My rzeczywiście przez długi okres czasu współpracowaliśmy z ośrodkiem pana profesora, Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie. Bardzo długo pan profesor wykonywał dla nas badania genetyczne. Na szczęście mamy już bardzo dobrze funkcjonujące laboratorium molekularne. Dzięki na pewno panu dyrektorowi, który położył nacisk na to, żeby rozwijać te nowoczesne techniki, bo wiadomo, że bez nich nie ma współczesnego leczenia onkologicznego. Także tutaj należy pamiętać o tych, którzy się przyczynili do rozwoju tych technik i do tego, żeby propagować w ogóle nowotwory dziedziczne i dostępność przede wszystkim tych badań, bo bez dostępności badań nie możemy mówić o profilaktyce.
Proszę państwa, jak wyglądają takie badania genetyczne? Jak wygląda ta profilaktyka, o której mówi dzisiaj pani doktor? I jak pomocne jest to, że pacjent ma po prostu świadomość, co może go czekać, jak się zachowywać. O tym wszystkim będziemy opowiadali dziś do godziny 21. Ja przypominam, że naszym gościem jest dr Beata Kozak-Klonowska, specjalista genetyki klinicznej z poradni genetycznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Teraz dawka dobrej muzyki i za chwilę powracamy.
o zdrowiu.
Gościem spotkania jest dzisiaj dr Beata Kozak-Klonowska, specjalista genetyki klinicznej z poradni genetycznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Pani doktor, jakie choroby mogą przenosić geny?
Bardzo wiele chorób.
Długo byśmy musiały wymieniać?
Tak, zdecydowanie. Mamy mnóstwo zespołów genetycznych, czyli zespołów uwarunkowanych zmianami w różnych genach. Nas oczywiście z racji miejsca, gdzie pracuję, interesują najbardziej geny związane z predyspozycją do nowotworów i zdecydowanie skupiamy się na tych badaniach.
My najczęściej słyszymy, mówię o laikach, osobach, które nie są zawodowo związane z medycyną, o tym szczęsnym lub nieszczęsnym. Szczęsnym dlatego, że można go wykryć, ale nieszczęsnym, bo jednak jest bardzo złośliwy, tym genie BRCA. A1. No jeszcze za sprawą słynnej Angeliny Jolie, która powiedziała, matka chorowała, ciotka chorowała, ja też mam ten gen, więc usunę piersi, usunę jajniki. Wiemy o nim najwięcej, ale dlatego, że jest taki najbardziej medialny, czy dlatego, że jest taki najbardziej zjadliwy?
Znaczy z tego, co wiemy, mutacja w genie BRCA1, bo musimy powiedzieć, że mutacja w genie, a nie sam gen. Geny mamy wszyscy, mutacje nie wszyscy oczywiście. I my sprawdzamy, które z kobiet, przede wszystkim głównie chodzi nam o kobiety w przypadku tej mutacji, które z kobiet tą mutację posiadają, bo wiemy, że jeżeli ją mają, to ryzyko zachorowania jest bardzo wysokie, tak jak mówiłam, i na raka piersi, i na raka jajnika. I jest to jeden z genów bardzo wysokiej predyspozycji, ale mamy też geny i umiarkowanie zwiększonego ryzyka. Tutaj w zależności od tego, o jakim genie mówimy, wiemy też jakie ryzyko wiąże się z daną mutacją i jakie badania profilaktyczne możemy zalecić. W przypadku akurat genu BRCA1 rzeczywiście jest to gen, się śmiejemy, gen Angeliny Jolie, że dostał nową nazwę, nowe życie. Z tego względu,
może i dobrze, bo...
Myślę, że bardzo dobrze, dlatego, że świadomość... Tak, świadomość wskazań do badania bardzo wzrosła po oświadczeniu Angeliny Jolie. W naszej poradni zapaliły się wszystkie możliwe telefony. Zablokowano nam absolutnie linię na kilka dni. Taka ilość osób do nas dzwoniła i była zainteresowana badaniami. Także bardzo się z tego cieszymy, że zgłaszały się kobiety, u których naprawdę było wskazanie do badania. Czyli duża ilość zachorowań w rodzinie i przede wszystkim zachorowania bardzo młode, które nas najbardziej niepokoją. Bo zachorowania uwarunkowane genetycznie z reguły są zachorowaniami bardzo młodymi, czyli jeszcze długo, długo przed programami profilaktycznymi.
W przypadku piersi te zachorowania młode, to jaki to jest wiek?
To jest średni wiek w przypadku nosicielki mutacji w genie BRCA1, jest około 40 lat, ale to bywa bardzo różnie. W zeszłym roku najmłodsza pacjentka z mutacją w genie BRCA1, która zachorowała, miała lat 25.
To rzeczywiście młoda dziewczyna.
Bardzo różnie, zdecydowanie.
Pani doktor, to teraz o tych wskazaniach, bo często mylimy pojęcia, nie bardzo wiemy, czy to obciążenie, jakaś ciotka tam od strony stryja chorowała i potem jakaś jej siostra albo jakaś córka chorowała. Nie zawsze wiemy, czy nas to dotyczy. Powiedzmy, o jaką linię pokrewieństwa chodzi i kiedy rzeczywiście powinniśmy z pełną świadomością udać się do takiej poradni genetycznej, by sprawdzić, czy ten gen jest, ta mutacja tego genu jest w nas, czy też jej nie ma.
Trzeba pamiętać, że geny dziedziczymy po każdym z rodziców, po każdym z nich dostajemy po połowie genów, więc tutaj nie ma znaczenia, czy zachorowania są ze strony matki czy ojca, bo bardzo często taki stereotyp w społeczeństwie funkcjonuje, że tylko ze strony mamy jest to ważne, czy były zachorowania. Absolutnie nie.
No tak, bo bardzo, jak pierwsi, to myślimy,
tak,
że pewnie
myślimy,
tylko
że zawsze kobiety. Oczywiście wiadomo, że mężczyźni mogą tą mutację przekazywać. Oni nam nie zachorują na nowotwory, za to ich córki również mogą zachorować, więc bardzo ważna jest informacja, czy w ogóle w rodzinie, w najbliższych pokoleniach, w pokoleniu rodziców, dziadków, czy też rodzeństwa rodziców, czy występowały
nowotwory. Czyli siostra
matki,
jeżeli chorowała,
ależ
i matka
oczywiście,
to też.
Tak, jak najbardziej jest to wskazanie do badania. Wiadomo, że trudno jest pacjentowi powiedzieć, czy rzeczywiście już w rodzinie istnieją wskazania do badania, czy to zachorowanie, które wystąpiło, wystarczy, czy też nie. Najlepiej dlatego udać się do poradni, zasięgnąć już porady fachowej. My decydujemy w poradni genetycznej, zbierając dane rodowodowo-kliniczne, czyli pytając o to, jakie są zachorowania w rodzinie, w jakim wieku wystąpiły, bo to jest bardzo ważna informacja. No i ile było tych zachorowań i jakich narządów dotyczyły, bo to też jest dla nas bardzo ważną informacją, jakie geny będziemy sprawdzać. Nie istnieje coś takiego jak ogólne badanie genetyczne, bo często pacjenci o to pytają. Proszę mi powiedzieć, jakie badanie zrobić, czy jedno, czy więcej. To jest bardzo różnie w zależności od rodziny. Wskazówką do tego, co sprawdzamy, są właśnie zachorowania. schorowania, które wystąpiły w rodzinie.
Czyli jeżeli na przykład nasz ojciec chorował na nowotwór jelita, jego ojciec także na taki nowotwór jelita, to taka informacja już dla państwa jest naprawdę dosyć dobrym materiałem do tego, żeby podjąć konkretne działania.
Tak, w jakim kierunku będziemy badania prowadzić? Inne geny odpowiadają za raka jelita grubego, inne za raka piersi, jeszcze inne za raka tarczycy. No tutaj jest bardzo różnie, w zależności od tego, jakie mamy zachorowania w rodzinie, to w tym kierunku oczywiście robimy badanie genetyczne. To jest nasz taki kierunkowskaz, co będziemy dalej robić, jeżeli mamy pełną informację o tym, co się w rodzinie działo, więc warto wiedzieć, warto pytać, jak to wyglądało w naszych rodzinach, bo bardzo często przychodzą do mnie młodzi ludzie, którzy kompletnie nic nie wiedzą na temat rodziny i wtedy my też nie możemy im nic zaproponować. Dokładnie.
Pani doktor, kogo badacie? Bo zakładamy, że po tej audycji wiele osób, może nie rozgrzeją się tak telefony jak po oświadczeniu Angeliny Jolie, ale miejmy nadzieję, że parę osób pomyśli sobie, warto zatem wybrać się do państwa, do poradni i zrobić takie badanie o tym, jak tam trafić. Też jeszcze państwu powiemy, ale kogo badacie? Czy tą osobę najmłodszą, która jest zaniepokojona, bo matka, babka, ciotka chorowała, czy na przykład matka, która przeszła chorobę, ale żyje, także powinna poddać się badaniu?
Zdecydowanie najchętniej zaczynamy diagnostykę od osób chorujących, dlatego że w badaniu genetycznym my nie szukamy raka, tylko sprawdzamy, jaka jest przyczyna tego nowotworu, który się wydarzył. Więc jeżeli zaczniemy diagnostykę od osób chorujących, wtedy mamy największe prawdopodobieństwo, że właśnie możemy wykryć przyczynę genetyczną.
Nawet jeżeli taka osoba jest już po przybyciu leczenia?
Oczywiście, że tak. Nie zawsze wszyscy pacjenci, którzy chorują na nowotwory, trafiają do nas na badanie genetyczne. Czasami leczą się gdzie indziej, czasami po prostu takiej informacji nie otrzymali. Bardzo często oczywiście są kierowani do nas, do poradni przez kolegów pracujących w Centrum Onkologii. Oni oczywiście zbierają wywiad onkologiczny, jeżeli chodzi o rodzinę, jeżeli widzą, że tych zachorowań było sporo, pacjenci są do nas kierowani, ale nie zawsze tak jest. Dlatego warto zacząć diagnostykę od osoby chorującej. Niestety nie zawsze mamy taką możliwość, bo czasami już te osoby po prostu nie żyją. Wtedy najchętniej zapraszamy osoby najbliżej spokrewnione z osobami chorującymi. Także nie zaczynajmy od wnuczki, jeżeli chorowała babcia, tylko zacznijmy od tej chorującej osoby. Jeżeli babcia nie żyje, no to mamę zapraszamy do badania. I oczywiście osoby pełnoletnie, mamy niewiele wyjątków, kiedy badamy dzieci. Z reguły sprawdzamy geny predyspozycji u osób już pełnoletnich, które mogą wyrazić świadomą zgodę na badanie.
Proszę państwa, jak wygląda takie badanie? Jaki materiał jest pobierany? O tym wszystkim powiemy już za chwilę. Przypominam, naszym gościem jest dzisiaj dr Beata Kozak-Klonowska, specjalista genetyki klinicznej ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.
Porozmawiajmy o zdrowiu.
Doktor Beata Kozak-Klonowska, specjalista genetyki klinicznej ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy, pani doktor, o tym, że mutacje genów mogą odpowiadać za różne nowotwory złośliwe. Już wiemy, kto powinien się do państwa zgłaszać. A teraz no, takie pytanie zasadnicze. Jak wygląda takie badanie? Czy się go bać, czy się go nie bać? Czy jest długie, bolesne? No i co potem dzieje się z tym materiałem genetycznym?
Nie należy się bać badania genetycznego, proszę mi wierzyć. Przede wszystkim zaczynamy od zebrania informacji na temat rodziny, czyli podstawą wywiad. Dla nas. Wywiad rodzinny, po prostu. Także informacje o rodzinie, zachęcam, żeby je zbierać i wiedzieć, mieć świadomość, co się w rodzinie dzieje. Później oczywiście należy wyrazić świadomą zgodę na to, że chcemy takie badanie przeprowadzić. Jak ono wygląda? Przede wszystkim pobieramy krew do badania genetycznego. Dla nas to jest najlepsze źródło informacji o naszych genach. Tak jak mówiłam, z tego względu, że możemy to badanie powtórzyć, wykorzystać wielokrotnie wykorzystać materiał, czyli DNA, które izolujemy z krwi. Oczywiście potem materiał trafia do Zakładu Diagnostyki Molekularnej, gdzie przeprowadzone są badania już przez diagnostów. My oczywiście w tym już nie uczestniczymy. My otrzymujemy gotowy wynik i jeżeli wykrywamy mutację, zawsze mamy obowiązek potwierdzić to z drugiego pobrania krwi. Jest taka zasada.
Czyli zapraszacie oczywiście państwo jeszcze
zapraszamy
raz.
Ponownie, oczywiście omawiając, udzielając porady genetycznej, czyli informując o tym, co wyszło w badaniu, co się wiąże z daną zmianą w genie, którą wykrywamy, czyli jak ona zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów i przede wszystkim jakich i co możemy pacjentowi zaproponować, jeżeli chodzi o profilaktykę.
Panie doktor, ja rozumiem, tu wejdę w słowo, ja rozumiem, że takie są procedury, że muszą państwo po raz drugi pobrać materiał, by sprawdzić, potwierdzić. Zdarzają się przypadki, że nie ma potwierdzenia?
Nie, bardzo rzadko, naprawdę. To są jakieś pojedyncze rzeczy. Nasze laboratorium funkcjonuje bez zarzutu. Absolutnie ponad 99%, nawet 0,9%.
Czyli po
myślę.
Prostu procedury
takie. Wiadomo, że wynik, który wydajemy, jest do końca życia. Badań genetycznych się nie powtarza. Ten wynik jest ważny i aktualny. To nie jest morfologia,
to
która
tak
może być inna.
Tak? Jest
dokładnie, jest lub nie
jest
ma. Dokładnie.
Nie jest.
Także tutaj wymagane jest to potwierdzenie, żeby wynik, który wydajemy, nie był na 100, a na 200%. Wiarygodne. I po drugim pobraniu, jeżeli mamy potwierdzenie, te wyniczki są identyczne, przygotowujemy konsultację genetyczną, czyli pacjent dostaje ten wynik na piśmie wraz z informacją o tym, co ta mutacja oznacza, jakie ryzyko zwiększa, ale też z całym zestawem badań profilaktycznych. Bo poradnia genetyczna służy przede wszystkim temu, żeby wyodrębnić grupę osób, których badania profilaktyczne musimy przeprowadzać zdecydowanie częściej i zaczynamy od młodszego wieku niż programy profilaktyczne, które z reguły obejmują pacjentów po 50 roku życia.
O tych badaniach powiemy, bo pewnie do różnych mutacji genetycznych są inne zalecenia, innych
oczywiście,
badań.
Tak,
ale teraz jeszcze jedna droga, być może pani będzie mogła nam to opowiedzieć, choć pani już powiedziała, że ten materiał trafia do laboratorium i tam już osoby do tego przygotowane się zajmują, ale myślę, że tak jak mnie, tak i wielu słuchaczy interesuje, jak się robi takie badanie, czy tam kropelkę pod mikroskop i się obserwuje, czy się jakieś zawiesiny robi. Jaka jest droga wyodrębnienia tej mutacji genetycznej, zauważenia i zaobserwowania?
Nie, pod mikroskopem nie oglądamy. To jest domena cytogenetyków. Tam, gdzie oglądamy żywe komórki, my tutaj izolujemy DNA. To DNA oczywiście też można zobaczyć gołym okiem.
To znamy z lekcji biologii, jak wygląda.
Tak, w postaci takiego kłaczka bawełny chociażby, to wygląda bardzo podobnie. W badaniach molekularnych, koledzy się śmieją z diagnostyki molekularnej, że te badania są czarno-białe, bo rzeczywiście wyniki, które uzyskujemy, to są w postaci prążków, czyli takich kreseczek, które są czarno-białe i one nas informują o tym, czy jest mutacja, czy nie ma, także nie wygląda
czyli
to spektakularnie.
Białym, tak?
Tak, czarno na białym. Nie wygląda to spektakularnie, tak jak niektóre techniki chociażby cytogenetyczne, które są, się śmiejemy, bardzo kolorowe. Diagnostyka molekularna jest czarno-biała zdecydowanie. Myślę, że tutaj więcej już pewnie diagności nasi by mogli powiedzieć i poopowiadać o tych badaniach.
Ale na pewno pani może powiedzieć, jak długo czekamy na wynik takiego badania. W momencie, kiedy państwo przekazują materiał do laboratorium, to pewnie jest też potrzebny konkretny czas.
Tak, z reguły to jest około miesiąca. Wiadomo, że jeszcze chwilkę potrzebujemy na to, żeby przygotować konsultację genetyczną. kliniczną, bo my dostajemy wynik z laboratorium, który wymaga przez nas ocenienia oczywiście, jakie mamy ryzyko rodowodowe. Musimy to wszystko umieścić w konsultacji genetycznej. Także jeszcze chwilę potrzebujemy na to, żeby przygotować taką konsultację, którą pacjent od nas otrzymuje wraz z poradą genetyczną. Także myślę, że około 2 miesięcy jest to tak mniej więcej standardowo.
Pani doktor, przed zakończeniem naszej audycji powiemy jeszcze o tych badaniach profilaktycznych, o tym, jak każda taka osoba, u której no, jest stwierdzona mutacja genetyczna już do końca życia, tak jak grupa krwi, którą już dostajemy raz i mamy ją do końca życia, to teraz jeszcze 2 słowa powiedzmy o tym, jak dostać się na badania, bo już wiemy kto, wiemy jak to będzie wyglądało, ale nie każdy z ulicy może przyjść, trzeba jednak mieć skierowanie. Kto nas skieruje do państwa?
Wymagamy skierowania, to jest wymóg NFZ-u, nie nasz oczywiście. Może być skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, od internisty, również od onkologa w przypadku osób, które się leczą. Wiadomo, że najłatwiej jest to uzyskać. Także skierowanie niestety jest potrzebne, ale nie ma żadnego problemu, żeby je uzyskać. Jeżeli mamy w rodzinie nowotwory, warto poinformować o tym swojego lekarza rodzinnego, który tak naprawdę ma obowiązek skierować na taką konsultację.
I ustawiamy się w kolejce na 2025?
Nie, na szczęście nie. Na szczęście nie. Kolejkę mamy oczywiście, ale nie jest to tak dramatycznie jak w przypadku innych dziedzin. Jest kilkumiesięczna. W przypadku osób zdrowych, osoby chorujące staramy się w miarę możliwości przyjmować na bieżąco. I rzeczywiście tak robimy. Osoby chore staramy się, żeby jednak miały możliwość dostania się w zasadzie od ręki do poradni. Staramy się przyjmować naprawdę na bieżąco te osoby.
Ale możemy zaplanować, proszę państwa, po prostu takie spotkanie. Jesteśmy zdrowi, wiemy, że coś się działo w naszej rodzinie. Idziemy albo do lekarza pierwszego kontaktu, albo do lekarza, do którego nas ten lekarz rodzinny skieruje i po prostu spokojnie możemy poczekać na spotkanie w poradni genetycznej, by przekonać się, czy istnieje ryzyko większe na zachorowanie nowotwory niż u osób nieobciążonych takimi mutacjami genetycznymi. Doktor Beata Kozak-Klonowska, specjalista genetyki klinicznej, jest dzisiaj naszym gościem. Teraz trochę dobrej muzyki i powrócimy do państwa, by opowiadać o tej profilaktyce oraz o tym, czego mogą spodziewać się osoby, u których takie mutacje genetyczne są stwierdzone.
Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas. Czas już iść założy więc, czerwieni słodki wdzięk. Już czas. Zapach obietnicy ma zerwany nocą kwiat. Już czas. Potrzęsami skryła się, winem zbywam grzech. Spytaj ją, co czuję, gdy nadejdzie trzeźwy świt. Spytaj ją, thank you.
Rozmawiajmy o zdrowiu.
Przed chwilą Patrycja Markowska, a teraz już my, dwie kobiety rozmawiające o zdrowiu. Doktor Beata Kozak-Klonowska, specjalista genetyki klinicznej z poradni genetycznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Ja myślę, pani doktor, że to nasze dzisiejsze spotkanie uświadomiło wielu osobom, nie tylko paniom, ale także panom, jak ważne jest to, by znać po pierwsze historię swojej rodziny, nie tylko tę waleczną, ale także tę zdrowotną, bo to jest bardzo istotne i może nam naprawdę pomóc w tym, byśmy przeżyli długie, szczęśliwe i zdrowe życie. Wiemy, jak dostać się do takiej poradni, kto powinien do tej poradni się dostać. I wiemy już także, że osoby, u których te mutacje genetyczne zostały stwierdzone, dostają od państwa cały spis zaleceń, między innymi badania profilaktyczne. Jakie to będą badania? O wszystkich nie powiemy, bo jest tyle tych mutacji, że nie damy rady. Zacznijmy od rzeczywiście tej mutacji genu BRCA1, najbardziej powszechnego, medialnego, tak, czyli nowotwory kobiece, piersi, jajnika. Co z tymi kobietami? Angelina usunęła piersi.
Tak, Angelina usunęła piersi.
Jajniki zresztą też.
Tak, zdecydowanie. Angelina otrzymała identyczne zalecenia, jak my dajemy swoim pacjentkom. To nie jest nic, że tak nazwijmy, amerykańskiego, tylko są to ogólne zalecenia światowe dla tej mutacji. Oczywiście to nie jest tak, że my od razu każemy pacjentce usuwać piersi czy usuwać jajniki. Nie.
Zupełnie inaczej.
Nie. My ją przede wszystkim namawiamy do tego, żeby zgłaszała się do naszej poradni regularnie, żeby miała możliwość wykonania badań profilaktycznych. Zacznijmy od tych najprostszych. USG piersi, mamografia, ale też rezonans, który jest badaniem bardzo, bardzo dokładnym i w przypadku nosicielek mutacji w genie BRCA1 mamy program profilaktyczny sponsorowany przez Ministerstwo Zdrowia, gdzie swoją opieką obejmujemy pacjentki z grup właśnie wysokiego ryzyka i mamy możliwość, żeby zaproponować tym pacjentkom wykonanie badań bardzo specjalistycznych, jakim jest rezonans piersi i w naszej poradni co roku ogromne grono pacjentek ma możliwość, żeby takie badania wykonać. Rezonans jest badaniem dokładnym, zdecydowanie lepszym w przypadku nosicielek mutacji, ale oczywiście nie tylko to badanie proponujemy. Również kontrola narządu rodnego w postaci USG dopochwowego, ceny markera CA125, czyli cały zestaw badań. Chcemy, żeby pacjentka zgłaszała się do nas regularnie po to, żeby te badania były przeprowadzone w niewielkich odstępach czasu. Szacuje się, że 2 razy do roku to jest takie niezbędne minimum, kiedy pacjentka powinna się u nas pokazać i mamy możliwość, żeby je na te wszystkie badania pokierować. Kwestia tego, żeby zgłaszała się do nas regularnie. Tak. Cała nasza rola na tym polega, żeby uświadomić jej, że warto to robić. Po to, żeby zmianę, nawet jeżeli wystąpi, bo my nie jesteśmy w stanie całkowicie zapobiec wystąpieniu nowotworu, ale możemy zaproponować przede wszystkim wykrycie na tak wczesnym etapie, żeby taka zmiana była w pełni uleczalna. I to się naprawdę udaje, bo nasze pacjentki, nawet jeżeli zachorują, to mamy możliwość, żeby wykryć tą zmianę na wczesnym etapie.
A wtedy
na przykład, tak, wystarczy sam zabieg operacyjny, nie musi iść za tym ogromne dalsze leczenie, bardzo ciężkie, często chemioterapia czy radioterapia, więc udaje się uzyskać pełne wyleczenie na etapie zabiegu operacyjnego i chcielibyśmy, żeby wszystkich pacjentów tak się udało wyłapać na tym
macie
etapie.
Takie już swoje stałe pacjentki, które
tak,
przychodzą
oczywiście.
Od lat, badają
tak,
się
one
regularnie.
One się z nami zżywają, my z nimi uczestniczymy troszkę poniekąd w ich życiu. Wiadomo, że przyprowadzają do nas swoje dzieci na badanie, bo ważne jest, żeby uświadomić pozostałym osobom w rodzinie, że powinni przychodzić, powinni się badać. Często mamy problem z tym, żeby zachęcić pozostałe osoby w rodzinie do badania genetycznego, także ogromna rola polega na tej pierwszej osobie, która trafi do nas i u której my wykrywamy mutacje, żeby na te badania namówić resztę rodziny. My oczywiście przyjmujemy te osoby, staramy się zawsze, żeby troszkę szybciej miały możliwość do nas się zgłosić. Także tutaj ogromna rola tych osób, które do nas przychodzą jako pierwsze, żeby te badania rozpropagować wśród pozostałych członków rodziny.
Pani doktor, tutaj rozmawiałyśmy bardzo dużo o tym genie odpowiadającym za nowotwory kobiece. To, żeby panowie nie poczuli się tacy osamotnieni i tacy pominięci w tej audycji, to jeszcze 2 słowa o genach, które odpowiadają za nowotwory występujące najczęściej u panów, właśnie mutacje genetyczne.
Tak, mamy również też dziedzicznie uwarunkowane raki prostaty. Wiemy, że za część tych zachorowań odpowiada również mutacja w genie BRCA1. Znowu do niej wracamy, ale tak jest. Za część oczywiście również inne mutacje, które oceniamy. Także też bardzo ważne jest, żeby trafiali do nas panowie, u których na przykład rak prostaty, czy też w ogóle inne nowotwory wystąpiły przed tym średnim wiekiem zachorowania. Czyli nas interesują zachorowania młode. Takie, które pojawiają się nietypowo, odbiegając od tego średniego wieku. I to są takie szczególne wskazania do tego, żeby sprawdzić i poszukać przyczyny genetycznej. Także dziedziczne raki prostaty również
też
należą
się zdarzają.
W kręgu tak, naszych
zainteresowań.
I tutaj
panowie poddają się badaniom profilaktycznym, tak? Czyli
my je
te badania...
zalecamy zdecydowanie wcześniej. Wiemy, że w ramach profilaktyki zalecanej zgodnie z wiekiem kalendarzowym mężczyźni są zobowiązani do tego, żeby kontrolować prostatę od 50 roku życia. W przypadku postaci dziedzicznych zdecydowanie wcześniej, od 40 roku życia proponujemy badania. Oczywiście nie tylko prostatę, ale jeżeli były raki jelita grubego, to tak samo też z tą profilaktyką wkraczamy wcześniej niż programy profilaktyczne.
I udaje się zapobiegać, pani doktor, i to jest najważniejsze. A lepiej, proszę państwa, zapobiegać niż potem leczyć, martwić się i naprawdę przechodzić bardzo ciężkie czasami procesy leczenia, które obciążają nasz organizm. Na szczęście medycyna jest już tak daleko posunięta, umiejętności lekarzy tak duże, że z takich nowotworów, o których jeszcze parę lat temu nie było mowy, że się uda pacjenta wyprowadzić, teraz wyprowadzacie pacjentów i z tego się bardzo, bardzo cieszymy. Dziękuję ogromnie za to spotkanie.
Dziękuję również.
Myślę, że chyba już możemy śmiało powiedzieć, choć jeszcze za oknami jasno chyba. Jednak będziemy mogły powiedzieć już dobranoc. Doktor Beata Kozak-Klonowska, specjalista genetyki klinicznej z poradni genetycznej Weźcao, była naszym gościem. Bardzo dziękuję pani doktor.
Dziękuję
raz jeszcze.
Dobranoc.
My także państwu dziękujemy. Jerzy Sidorowicz, który program zrealizował i oprawił muzycznie, mówiąca te słowa Magdalena Sitek. Nie byłabym sobą, gdybym na zakończenie powiedziała, że zdrowia państwu życzę. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia i do usłyszenia.